Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Co pan naszykował za papiery na mnie?
Najpierw to może zaczniemy od tego, co słuchacze mi tutaj, proszę pana, dali sygnały i panu też zresztą. No. Pierwszy sygnał dotyczy na opłat za energię elektryczną w naszym pięknym kraju. I podesłano mi taką informację. Polskie spółki energetyczne notują rekordowo wysokie zyski. Jak donosi w najnowszym raporcie Instrat, tylko w grudniu 2021 roku polscy wytwórcy prądu z węgla mogli zarobić na nas dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Jednocześnie te same spółki na nieoficjalne zlecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych prowadzą kampanię żarówkową, próbując wmówić nam, że to Unia Europejska odpowiada za wysokie rachunki za prąd. Koniec tej notatki. Ja zazwyczaj nie patrzę do swojego rachunku za prąd, na swój rachunek za prąd, który dostaję od zakładu energetycznego, czy jak to tam się nazywa teraz, ale tym razem spojrzałem, panie Wojciechu. To jest jakieś szaleństwo. Rozliczenie sprzedaży w tym fakturze. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej. Opłata handlowa, energia czynna dzienna, energia czynna nocna, opłata handlowa, energia czynna dzienna nocna. I teraz tak, rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej. Proszę pana, jest 18 punktów tego. Opłata abonamentowa, opłata stała, zmienna dzienna, zmienna nocna, jakościowa, OZE, kogeneracyjna, przejściowa, mocowa, abonamentowa, sieciowa, stała, zmienna i tak dalej. 18 punktów, panie Wojciechu.
Co? Tak, i to od tego
oni powariowali?
Jest, od tego jest taki, powariowali. Od tego jest urzędnik, który się nazywa tam Urząd Ochrony Konsumenta.
Konkurencji i Konsumentów.
Moim
tak.
zdaniem on się powinien zająć tym, że my nie powinniśmy dostawać sprawozdania księgowego z kosztów pośrednich tej firmy. Ja nie potrzebuję całej tej spowiedzi w 18 pozycjach. Bo nikt normalny się nie orientuje o co i dlaczego. Ja chcę dostawać prosty rachunek. To wyliczenie, jeżeli coś do tego zmusza sumienie, że chcą mi wyliczyć 18 pozycji, to tam pod spodem na trzeciej kartce. Natomiast ja chcę dostawać prostą informację. Zużyłem 520 kWh i pobieramy od pana razy każda kilowatogodzina tyle złotych i tyle wynosi rachunek. A dlaczego pobieracie x złotych za kilowatogodzinę, że tam jest 18 różnych składowych, to mnie w ogóle nie interesuje.
No ale pobierają, panie Wojciechu, ostro, no i mają zyski takie, jak tutaj nam dostarczono tę notatkę, 4 miliardy złotych dodatkowo w grudniu 2021 roku, a zrzucają na Unię Europejską te koszty. Ja tak spojrzałem jeszcze w tym rachunku, nie wiem jakim prawem, proszę pana, w tej fakturze, wydrukowali mi taką żarówkę. Struktura procentowa kosztów wpływających na cenę energii elektrycznej, 60% kosztu uprawnień do emisji CO2, 25% pozostałe koszty zakupu energii elektrycznej, 8% koszty związane z obowiązków OZE i efektywności energetycznej, 5% koszty działalności i 1% podatek akcyzowy. Okazuje się, że te wyliczenia, to 60%, to na zlecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych. No taka kampania w całej Polsce, billboardy i tak dalej. Słuchacz też zwrócił uwagę, że one wszędzie stoją. I proszę pana, ten minister od tych aktywów państwowych odszczekiwał te 60%. A nawet jak to jest 60% kosztów CO2, to większość z tych 60% państwo nasze chapie właśnie na to, żebyśmy my mieli niższe rachunki, a my mamy wyższe. Jaka logika?
Słusznie i prawdziwie informują, że za 60% rachunku odpowiada Unia. Bo to Unia wymyśliła sobie opłaty klimatyczne i tam, że CO2 muszą kupować firmy, czyli handel powietrzem wymyśliła Unia Europejska. W związku z tym, no jest prawdą, że jeżeli 60% rachunku to są opłaty klimatyczne i wymyśliła to Unia, to oni za to odpowiadają. Ale zaraz za tym powinno iść, a co w takim razie polski rząd chce z tym zrobić? Bo moim zdaniem jest to proste do rozwiązania. Jeżeli polska władza, dowiedzieliśmy się od polskiej władzy, pobiera te opłaty klimatyczne. Nie, to nie wysyłamy do Brukseli, tylko oni tu pobierają na miejscu. Jarosławy Kaczyńskie to pobierają.
Do budżetu to idzie.
No to niech budżet w takim razie odda z powrotem, albo niech nie pobiera tych 60%. Jesteśmy w kryzysie, kryzys jest potężny i w związku z tym w tych okolicznościach zrezygnujmy z pobierania tych 60% i wtedy opłata za prąd spadnie o 60% od razu.
Zgadza się, panie Wojciechu.
I jest to w rękach polskiego rządu. Plus akcyza 1%, to już 61% prądu jesteśmy w stanie, ceny prądu jesteśmy w stanie obniżyć.
Wyjście, panie Wojciechu, rzeczywiście to, co pan powiedział, jest logiczne i wydaje się proste, ale w naszym kraju niestety takich możliwości chyba nie ma. No i druga informacja od słuchacza. Wspomniał pan, że zatrzymany w formie tymczasowego aresztowania nie miał prawa do kontaktu z rodziną i to rzecz niedopuszczalna w naszym kraju. Otóż sam byłem aresztowany, pisze pan, tymczasowo, w cudzysłowie to zawarł, na okres 27 miesięcy. No tymczasowo. W związku z artykułem 286 kodeksu karnego. Ja sprawdziłem 286 artykuł kodeksu karnego, to są jakieś tam sprawy finansowe. W latach 2017-19 podczas pobytu w zakładach karnych poznałem wiele osób, które nie miały kontaktu z rodzinami, czy to telefonicznie, czy listownie. No i pan tutaj mówi, że może podać nazwiska oraz aktualne telefony tych osób. Dzisiaj dość często spotykaną praktyką dochodzeniową jest praktyka typu nic nam nie powiesz, to zapomnij o rodzinie na okres tymczasowego aresztowania. I tu pan Bartosz serdecznie pozdrawia. I teraz tak, panie Wojciechu, no rzeczywiście kilka aspektów tej sprawy jest. Tymczasowy areszt, który trwa 27 miesięcy w przypadku tego pana. Tymczasowy areszt. No przepisy są takie, że rzeczywiście jak ktoś został zatrzymany i sąd skazał go skierował go do tego aresztu śledczego, no to prawo pozwala na to, żeby nie miał kontaktu z rodziną i może mieć tylko kontakt ze swoim adwokatem.
No ja od razu zadam panu pytanie, a dlaczego my mamy takie prawo dyktatorskie jak z jakiegoś Stalina albo innego Hitlera, że w czasie tymczasowego aresztowania człowiek jeszcze nie jest skazany, nie ma prawa do kontaktu z rodziną. Dlaczego ta kara na niego spada bez wyroku żadnego? Przecież może się okazać, że on za chwilę wyjdzie, bo odbędzie się rozprawa i okaże się, że niewinny. I w jaki sposób on ma wrócić do normalnego życia ze swoją rodziną, jak tam było jakieś małe dziecko, a on 27 miesięcy ani razu się nie kontaktował ze swoją rodziną.
Albo więcej, bo...
To gdzie są prawa człowieka?
No tak, panie Wojciechu, ale tu jest taka, wie pan, no furtka jest taka, że mówią, że jeżeli człowiek siedzi w tym śledztwie, w tym areszcie śledczym, no to mógłby się kontaktować, proszę pana, i mataczyć. Rozumie pan, to o to chodzi. Ale
no
są...
ale z rodziną swoją niech kontaktuje się i niech mataczy ile chce, no niech tam siedzi cenzor przy tej słuchawce.
No tak.
Uważam, że powinien mieć bezpłatny dostęp do telefonu i ile razy potrzebuje do żony zadzwonić i pocieszyć dziecko jakieś czy coś tam. Jeżeli ten człowiek ma kiedykolwiek wrócić na łono społeczeństwa, a nie zostać dożywotnim kryminalistą, to ma mieć nieograniczone kontakty z rodziną. Jeżeli im się chce pofatygować, przyjść do tej szyby i odwiedzać człowieka, to jest jakaś nagroda za dobre zachowanie, że on będzie miał prawo do rozmowy z rodziną. No, jeszcze nie jest skazany. Nie dostał dożywocia, czyli ma potencjalnie kiedyś wróci do społeczeństwa i może bardzo szybko wróci i może wróci jako kompletnie oczyszczony i niewinny. Jakim prawem on nie ma możliwości rozmawiania z rodziną? No mnie się to nie podoba, nie wiem, gdzie są organizacje praw człowieka, gdzie jest Amnestia Międzynarodowa, ci wszyscy krzykacze, którzy zbierają pieniądze, głównie rządowe dotacje na działalność związaną z prawami człowieka, a w tej sytuacji jakoś tak...
Proszę pana, te organizacje działają, Rzecznik Praw Obywatelskich także często zajmuje się sprawami osób, które znalazły się w zakładach karnych, w aresztach śledczych, w takich innych, to tam nie wiem, wydobywczych, protestuje, no ale od iluś tam lat mamy wolną Polskę niby, co najmniej od 89 czy 90 roku, a już od 2015 to całkiem, bo przecież minister Ziobro to jest taki sprawiedliwy, proszę pana, no, że rzadko się zdarza taki prokurator generalny i minister sprawiedliwości, no to mogli te wszystkie sprawy zmienić, a nic nie robią w tym kierunku, proszę pana, a wręcz przeciwnie.
No mogli zmienić przypadki, że ktoś może mataczyć. To są wyjątkowe bardzo, bo mataczenie znaczy, że oni jeszcze prowadzą śledztwo i on może co, przez telefon zastraszyć kogoś albo ustawiać zeznania, no jeżeli dzwoni pod kontrolą wyłącznie do własnej małżonki i ktoś słucha tej rozmowy teoretycznie, albo nawet nie słucha, jeżeli ukradł telewizor ze sklepu. To nie ma jakie mataczenie. Jeżeli wyłudził z banku kredyt jakiś, to gdzie on to co może mataczyć? Przypadki mataczenia, bo pan się na to powołał, że nie chcemy, żeby on gadał ze światem, bo będzie mataczył. No to jakby z wolnej stopy odpowiadał, to może mataczyć, no, ewentualnie. I dlatego go wsadzili do aresztu. Natomiast przez telefon będzie mataczył? We wszystkich sprawach, w których ci ludzie tam siedzą, to można oczywiście mataczyć. W wielu sprawach jest niewykonalne mataczenie.
Ja się z panem zgadzam absolutnie i to jest takie podejście, proszę pana, mało humanitarne, może w ogóle niehumanitarne, bo tym, którzy podejmują w tych sprawach decyzje, to jakoś trudno jest, nie wyobrażają sobie, że ktoś może mieć sprawy rodzinne, że to rujnuje mu życie i wiele jeszcze innych spraw mu komplikuje. Panie Wojciechu, teraz o takiej sprawie kuriozalnej, tak bym to nazwał. 800 no, pracowników...
O biskupa chodzi, jak kuriozalna, to o biskupa
tak,
na
od kurii.
No.
800 pracowników sanepidu musi złożyć wyjaśnienia tak. Na piśmie. Chodzi o osoby, które sprawdzały w bazie EWP, w jaki sposób Jacek Kurski, mimo dodatniego wyniku testu PCR, został zwolniony z izolacji. Była taka historia, że Jacek Kurski poleciał do Paryża na konkurs Eurowizji Junior, chociaż powinien przebywać w izolacji domowej. Takie były przepisy. 5 dni wcześniej w warszawskim szpitalu MSWiA otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS. No w każdym razie pojechał, skrócił te kwarantannę czy coś tam, panie Wojciechu, no i huk się rozległ. Tłumaczenia były idiotyczne, ale wracam do tego, że 800 pracowników sanepidu musi złożyć wyjaśnienia. Chodzi o to, że ci pracownicy mają dostęp do dokumentacji takiej elektronicznej tych osób, które znajdują się na kwarantannie. No i wielu z ciekawości prawdopodobnie zerknęło, jak tu wygląda sprawa Jacka Kurskiego w tej dokumentacji. No i teraz będą przesłuchiwani i ścigani.
Proszę pana, facet, który zarządził, że 800 pracowników sanepidu w godzinach pracy ma złożyć wyjaśnienia na piśmie, czyli na kartce służbowej, 800 kartek papieru, maszyny zaangażowane. Ten facet, który to zarządził, to powinien, jakbym mógł go kopnąć w tyłek, żeby z pracy wyleciał, żeby było jakieś takie urządzenie do kopania w tyłek, to bym chętnie skorzystał. Bo to jest marnowanie zasobów, środków i tak dalej. Sanepid ma się zajmować salmonellą w restauracji, innymi takimi rzeczami. Do tego jest powołany. A nie, że 800 pracowników ma napisać wyjaśnienia, jakby to był jakiś jeden winny. No to wzywamy go na dywanik, dostaje burę. Poza tym jest coś takiego jak niska szkodliwość czynu. Czy tych 800 pracowników w ogóle jesteśmy w stanie ukarać? Potem jak oni złożą wyjaśnienia i z wyjaśnień będzie wynikało, że przekroczyli tam, że nie powinni zaglądać Kurskiemu do dokumentacji. Czy jest na to kara? Okaże się, że nie ma żadnej kary, bo może tylko szef może pogrozić palcem. To po co cała ta akcja skomplikowana? No, żeby 800 ludziom pogrozić palcem, żeby, bo ktoś przeczyta te stosy papierów, czyli ten facet, który wzywa do złożenia wyjaśnień, będzie potem studiował 800 papierów i dochodzenie wielkie robi.
Tak, i to jest taki...
Po co? Pytanie, do każdego działania trzeba przyczepić taką kartkę. W jakim celu?
Straszy się ludzi i tutaj pracownicy inspekcji mówią o straszeniu, że za wejście na profil Kurskiego wszystkich będzie przesłuchiwał prokurator i że grozi im nawet więzienie lub kary finansowe. Już kilkanaście osób w Gdańsku, które sprawdzały dane szefa TVP, dostało pisemne upomnienie. W innych stacjach szefowie ograniczyli się do upomnień ustnych. Te pisemne upomnienia i ustne upomnienia to mają swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o premię. Bezsens totalny.
No ale to ta machina sanepidu teraz w dobie pandemii podobno, ona jest zaangażowana w załatwianie takiej sprawy, że Sekurski wyszedł z izolacji. Cała sprawa jest wątpliwa od samego początku. Poza tym są ogromne masy ludzi były zwolnione z kwarantanny. Na przykład dyplomaci se mogli latać. Niezależnie od tego, jaki tam mu test wyszedł, to dyplomata zawsze może latać i nie ma kwarantanny. No a Kurski w momencie, kiedy Telewizja Polska go wysyła na jakąś międzynarodową imprezę, to on w zasadzie ma status taki jak ci dyplomaci, którzy lecą. No na pewno jest ważniejszy prezes Telewizji Polskiej na takiej imprezie od jakiegoś konsula na Ukrainie.
Tak, ale dziwny zwyczaj się zrobił w naszym kraju, proszę pana, że jak jakaś sprawa dotyczy VIP-a, to się prowadzi takie szerokie śledztwo, tak to nazwę może trochę w cudzysłowie, i tylu pracowników jest zaangażowanych w to, zamiast zajmować się tym, do czego rzeczywiście sanepid jest
przeznaczony. Złożę, złotą myśl zostawię wszystkim. Zanim coś zrobisz, zastanów się po co.
Tak jest. Słyszał pan, że pojechali ważni nasi, między innymi wicepremier Sasin, i załatwili coś takiego, że reaktorki maleńkie, atomóweczki będą w naszym kraju budowane. Słyszał pan?
Tak, to jest dla mnie niepokojące, że oni to wszystko robią jak król Ludwik. Tak. 16, bez konsultacji z narodem. Wiecie,
ale tutaj od razu muszę powiedzieć tak, pojechali do tych Stanów Zjednoczonych, tam rozmowy z firmą, która jeszcze takiego reaktora nie wybudowała. To wszystko jest jeszcze na papierze dopiero.
Czyli niesprawdzona technologia.
Ale już.
Ja bym chciał usłyszeć dyskusję jakąś mądrzejszych ode mnie, bo się na tym nie znam, ale tak na pierwszy rzut oka. Urządzenia, które są niebezpieczne i grożą wybuchem, jak są rozproszone, to jest więcej szans na to, że wybuchnie. A z reaktorem atomowym na terenie takim małym, jakim jest Polska, to jest tak, że jak wybuchnie, to przez to, że on jest mały, to nie znaczy, że w całym kraju nie będzie tego promieniowania. Będzie.
Tak, i tutaj. No.
W związku z tym, zamiast mieć jakiś jeden duży pod bardzo ścisłym nadzorem, to my będziemy mieli teraz 500 małych rozsypanych po całej Polsce, no to zwiększamy 500 razy szansę, że wybuchnie.
Wiecie, nie znamy się tutaj na technicznych szczegółach tej propozycji.
Ale na logikę, jak pan ma 500 kotłów, to, że zawór strzeli w jednym kotle, jest prawdopodobieństwo X, a jak pan ma 500 kotłów i 500 zaworów, to prawdopodobieństwo wzrasta 500 razy. No
logiczne, panie Wojciech, ale wie pan od razu, co się dzieje. Były minister skarbu, Dawid Jackiewicz, ma reprezentować Orlen w spółce z grupą Syntos miliardera Michała Sołowowa, który ma stawiać właśnie w Polsce te małe, modularne reaktory atomowe. Już spółeczka powołana, proszę pana, już wynagrodzenia będą. Interes się kręci.
No interes się zawsze kręci przy takich rzeczach, a skoro rozmawiamy o Pomorzu, bo tak, najczęściej elektrownię atomową dużą się ustawia na Pomorzu, a te małe też chcą zaczynać na Pomorzu. Pan z Pomorza, ja z Pomorza. Mój wujek nadzorował przez wiele lat małą elektrownię wodną w Świeciu, tam w tamtej okolicy. Przed wojną był taki program stawiania małych elektrowni wodnych, bo to mała zapora na małej rzeczce i ileś tam kilowatów się produkuje dla małej okolicy. Czemu po wojnie ten pomysł nie był kontynuowany, to wiemy, bo socjalizm lubił wielkie strojki socjalizma, czyli musiała być ogromna zapora, zalanie 5 wiosek i 2 kościołów i wtedy mamy spektakularny sukces. Ale czemu teraz w wolnej Polsce, zamiast poszukiwać tych elektrowni atomowych, nie wrócimy do tamtego pomysłu? Rzeczek małych, które można lokalnie spiętrzyć, to jest tyle, co w Polsce było młynów wodnych, bo to mniej więcej tyle potrzeba. Młyn wodny, można postawić 300 młynów wodnych na tej samej rzece, jeden za drugim można postawić. Małe spiętrzenie następuje. Czemu my idziemy w technologię zagraniczną? Paliwo będziemy musieli kupować za granicą, odpady będziemy musieli wysyłać za granicę, za wszystko zapłacić, a nie poszukujemy żadnych rozwiązań
lokalnych. Jest to nielogiczne, panie Wojciechu, jeżeli ktoś by chciał mieć taką elektrownię na rzece gdzieś, która płynie koło jego domu na strumyku, malutką, no to by go obłożono takimi opłatami, że na pewno by mu się to nie opłacało. Do sprawy na pewno będziemy wracać. Dzisiaj musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.